Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest pan Piotr Duchliński, profesor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, coach, trener kompetencji miękkich, kierownik katedry etyki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Temat doskonalenia siebie, doskonalenia swoich umiejętności w zakresie i zdrowia psychicznego, i fizycznego, naszej kondycji. Coś wspaniałego i na topie dziś, można powiedzieć. Te działania dotyczące różnych form i sposobów doskonalenia osoby, ów temat ma swoje miejsce w pojęciach filozoficznych, w pewnych poglądach. Gdzie tego typu nasze aktywności znajdują się na tej osi współcześnie, osi czasu, poglądów myśli filozoficznej?
Właściwie trzeba byłoby powiedzieć, że ta problematyka doskonalenia człowieka to już jest stara sprawa, bo to wszystko zaczęło się tak naprawdę w starożytności. Już tam zwrócono uwagę na różne wymiary doskonalenia człowieka, od doskonalenia fizycznego. Dobrze wiemy, że Grecy bardzo dużą uwagę przywiązywali do tężyzny fizycznej, powiedzielibyśmy dzisiejszymi kategoriami zdrowia fizycznego, ale przywiązywali również dużą uwagę do rozwoju duchowego, a także do rozwoju moralnego. Wielcy filozofowie, tacy jak Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicy czy Epikur, dużą uwagę kładli na rozwój moralnego charakteru, co wiązało się z nabywaniem określonych cnót. Więc problematyka doskonalenia człowieka, doskonalenia zwłaszcza charakteru ludzkiego, sięga właśnie czasów starożytnych. I powiem tylko tyle, że te starożytne koncepcje, takie jak epikureizm czy stoicyzm, one mają dzisiaj swoją recepcję, bo współcześnie jest wielu autorów, którzy piszą na temat na przykład nowego stoicyzmu, epikureizmu, proponują szereg takich praktycznych ćwiczeń, które mają za zadanie wdrażać w życie te idee sformułowane przez stoików czy epikurejczyków. To są bardzo interesujące zagadnienia praktyczne, zwłaszcza w Polsce. Mamy sporo książek, podręczników, które dotyczą szeroko rozumianego stoicyzmu. Można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie jest taka moda na stoicyzm, który też wykorzystuje się i w coachingu, ale także i epikureizm z jego taką racjonalną koncepcją przyjemności. Także patrzmy na wzorce starożytne, bo tam już mamy pierwsze poważne próby udoskonalenia człowieka.
No co ciekawe, współcześnie jednak są, wbrew obiegowym opiniom czy przypuszczeniom, nawiązania do starożytności. Mówił pan o nowych postaciach stoicyzmu, epikureizmu. Mam na myśli tutaj te nawiązania do źródeł. Poglądy starożytnych jednak mają swoje recepcje współcześnie.
Sporo tych prac w Polsce zostało przetłumaczonych też, ale też i w Polsce są autorzy, którzy piszą na temat nowego stoicyzmu. Popularne są rozważania Epikteta, rozważania Marka Aureliusza. W kontekście tych prac dotyczących stoicyzmu proponuje się różnego rodzaju praktyki, ćwiczenia, techniki medytacyjne. Ten stoicyzm jest też wiązany z mindfulnessem, czyli też z takim bardzo modnym współcześnie trendem dotyczącym skupiania się na uważności, prawda? Ćwiczenia stoickie wspierają ten mindfulness i generalnie widać, że ta recepcja i to zainteresowanie tymi starożytnymi koncepcjami jest i myślę, że ono będzie przybierać na sile, dlatego że coraz więcej osób zainteresowanych jest. Więc stoicyzm czy epikureizm mogą być takimi wzorcami dla tych osób. I ja sam też znam osoby, które mnie dopytywały. W coachingu też wykorzystuje się na przykład pewne elementy myśli stoickiej. Także ja sądzę, patrząc na to, czym dzisiaj ludzie się interesują i jakie są propozycje rynkowe, to uważam, że ta recepcja stoicyzmu, epikureizmu będzie przybierała na sile, no, według takiego prawa podaży i popytu, prawda? Tutaj otwierają się pewne szerokie perspektywy, pozwolą zrozumieć, że filozofia ma swój dosyć duży wkład w rozwój osobisty.
Nawiązując do tego nowych postaci stoicyzmu, epikureizmu, jesteśmy w zupełnie innym momencie dziejów świata. Przybyło nam doświadczeń na przestrzeni wieków, przybyło nam też, co nie bez znaczenia, narzędzi rozmaitych, by na różne sposoby człowieka udoskonalać. I teraz pytanie, czy na przykład dziś współcześnie częściej nawiązuje się do zdobyczy nauki i techniki, czy może częściej jednak trzymają się współcześni nawiązań do tych starożytnych pomysłów, idei, by na przykład pracować nad rozwojem duchowym? Jakie różnice szczególnie mocno rysują się dziś?
Można tutaj wyróżnić dwa podejścia. Kiedyś już miałem okazję rozmawiać na temat transhumanizmu. To są właśnie zwolennicy takiego podejścia, które wykorzystuje zdobycze współczesnej nauki, zwłaszcza technonauki, do tego, aby udoskonalić człowieka, czyli udoskonalić go za pomocą narzędzi współczesnej technologii, zwłaszcza technologii informatycznych. W wydanej ostatnio pracy jeden z czołowych teoretyków transhumanizmu, Ray Kurzweil, proponuje bardzo radykalną wizję ulepszenia człowieka, która ma się spełnić w roku 2045. Wtedy to bowiem otrzymamy nową korę mózgową i zostaniemy podłączeni do sztucznej inteligencji i w ten sposób zostaniemy wyzwoleni ze wszelkich biologicznych i cielesnych niedoskonałości. I to jest ta pierwsza grupa myślicieli, którzy właśnie widzą szansę na to, aby udoskonalić człowieka poprzez zastosowanie technologii. Ale to udoskonalenie człowieka, no, tak naprawdę idzie w parze z jego eliminacją. I jest druga grupa myślicieli, która trochę sceptycznie patrzy na ten mariaż z technologią, z technologiami informatycznymi i uważa, że jednak warto tutaj zainwestować pewne takie tradycyjne sposoby udoskonalania człowieka, które polegają właśnie na rozwoju poznawczym, emocjonalnym, medytacji, mindfulnessie, korzystaniu z różnych tutaj tradycji filozoficznych, psychologicznych, coachingowych. Więc tutaj są ci autorzy, którzy twierdzą, że nie trzeba udoskonalać w tak radykalny sposób. I oni mają też inne założenie. Transhumaniści w ogóle nie akceptują czegoś takiego jak niedoskonałość. Oni w ogóle mają z tym problem. Nie są w stanie zaakceptować, że człowiek ma te niedoskonałości. Natomiast no, podam tutaj przykład znanej badaczki nauk społecznych Brené Brown, która napisała książkę Dary Niedoskonałości. Punktem wyjścia tej książki jest akceptacja tego, kim jesteśmy. A jacy my jesteśmy? Jesteśmy istotami niedoskonałymi. Punktem wyjścia jest akceptacja niedoskonałości. Żebym ja mógł się rozwijać w jakikolwiek sposób, ja muszę zaakceptować to, kim ja jestem, że jestem po prostu istotą niedoskonałą, że mam swoją własną historię, którą również muszę zaakceptować. I muszę odnaleźć swoją wartość. I nie zrobi tego za mnie żadna biotechnologia, żaden nanobot, żaden transfer umysłu do sieci wirtualnej. Ja muszę to zrobić sam. Osobiście bliżej mi do tej drugiej opcji, którą reprezentuje na przykład Brené Brown i wielu innych autorów, coachów, którzy dzisiaj w oparciu o wiedzę psychologiczną, neurobiologiczną, pokazują, jak człowiek może się zmieniać. Ale punktem wyjścia jest zawsze akceptacja tego, kim jestem, po prostu ze swoimi wszystkimi niedoskonałościami. Dopiero widząc te niedoskonałości, mogę zastanowić się, co ja mogę w sobie zmienić.
Rozmowy o sposobach doskonalenia człowieka, współczesnych poglądach filozoficznych i tym, co oznacza twórcza akceptacja własnych niedoskonałości.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Wspominał pan o transhumanizmie. Takie słowa padły: eliminacja człowieka. Domyślam się, że nie sam fakt wykorzystywania nowych technologii może do eliminacji człowieka prowadzić, ale w nadmierny sposób i na zbyt wielu płaszczyznach ludzkiej aktywności wykorzystywanie nowych technologii czy korzystanie z dóbr nauki może do tej eliminacji człowieka prowadzić. Bardzo proszę, dopowiedzmy tutaj, kiedy, co i czym skutkuje.
Pani redaktor, oczywiście ja już sprecyzuję, bo faktycznie to może brzmieć dosyć niejasno. Chodzi tutaj przede wszystkim o wyeliminowanie biologicznych ograniczeń. To na tym zależy transhumanistom, a oczywiście, żeby wyeliminować biologiczne ograniczenia, no trzeba wykasować, deletować, jak to czasem mówię, ten element cielesny w człowieku. Czyli po prostu ten nowy człowiek, jakiego projektują transhumaniści, to będzie człowiek pozbawiony ciała. To właściwie będzie tylko i wyłącznie nasz umysł istniejący w innej rzeczywistości, to rzeczywistości wirtualnej. Człowiek transhumanistyczny, tak jak oni to widzą, będzie wyzbyty tych wszystkich biologicznych niedoskonałości i w tym znaczeniu to, co proponują transhumaniści, odbiega od tego, jak my rozumiemy człowieka dzisiaj, jako istotę złożoną z ciała, z umysłu, z krwi i kości, prawda? To transhumaniści od takiego obrazu człowieka chcą odejść.
Panie profesorze, dlatego wtrącę się tutaj. Ktoś słuchając tych słów mógłby powiedzieć, no niemożliwe, w jakiś sposób możemy, oczywiście tutaj w cudzysłowie byśmy to ujęli, pozbyć się ciała. Funkcjonujemy poprzez ciało, wyrażamy tak wiele poprzez ciało, także i te ograniczenia kondycji ludzkiej są obecne. Jak to możliwe, by się tego pozbyć, by to wyeliminować?
To są, pani redaktor, pewne projekty takie o charakterze futurologicznym, prawda? Ja osobiście nie wierzę w to, że kiedykolwiek to się stanie, że będzie możliwość uwolnienia człowieka od ciała biologicznego, od niedoskonałości, od cierpienia, którego również transhumaniści nie akceptują. Ja rozumiem to, że wielu transhumanistów pod wpływem bardzo intensywnego rozwoju technologii informatycznych, czego sami też doświadczamy, bo żyjemy w świecie, który bardzo mocno przesiąknięty jest działaniem sztucznej inteligencji i co rusz to otrzymujemy informacje o tym, że kolejne czaty będą coraz bardziej inteligentne i będą mogły spełniać różne nasze potrzeby. I ja to wszystko rozumiem, zgadzam się. Natomiast uważam, że to są projekty trochę za daleko posunięte. Na dzień dzisiejszy żadna technologia, nanotechnologia, która się rozwija, nie oferuje nam takich możliwości, żeby uwolnić człowieka, zwłaszcza w wymiarze jego umysłu, od ciała, od mózgu biologicznego. Ale rozumiem, że oni mają takie fantazje, chcieliby to zrobić, ale tak jak mówię, u podstaw tego jest pewien brak akceptacji dla tego, kim my jako ludzie naprawdę jesteśmy, że jesteśmy ograniczeni, że jesteśmy ułomni, ale transhumaniści nie widzą właśnie tego, że w tej niedoskonałości jest właśnie pewna siła, którą możemy spożytkować, żeby dalej się rozwijać i pokonywać, na ile to jest możliwe, różnego rodzaju niedoskonałości. Brené Brown mówi, że potrzeba nam takiego aktu odwagi. Akt odwagi zaakceptowania tego, kim ja jestem, zaakceptowania swojej historii i powiedzenia tej historii innym w duchu współczucia i budowania więzi. To jest szalenie ważne. Transhumaniści mówią, pozbądźmy się tego cierpienia, tych ograniczeń, wyeliminujmy kondycję biologiczną człowieka. Brené Brown mówi, zaakceptujmy siebie, bo to jest podstawowy akt odwagi, a jeśli go nie będzie, to nic nie zbudujemy. Nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, kim by miał być ten człowiek bez ciała, istniejący gdzieś w świecie wirtualnym. To jest fantastyka, ale ona też napędza myślenie młodego pokolenia, bardzo wielu grup społecznych, napędza też rozwój biotechnologiczny. Wielu informatyków, na przykład, bardzo mocno zafascynowanych jest tym trendem transhumanistycznym. Ale tak jak mówię, ja osobiście skłaniam się ku tej opcji, jakby to powiedzieć za Brené Brown, darów niedoskonałości. Czy w ogóle ta mowa o udoskonalaniu człowieka, czy w ogóle to pojęcie doskonałości w ogóle powinno tutaj mieć miejsce? Ona na przykład mówi o czymś takim, że bądźmy wystarczająco dobrzy. Uważam, że to jest właśnie to sensowne pojęcie, jakie powinniśmy odnosić do samych siebie i poszukiwać właśnie tego, że ja jestem wystarczająco dobry w tym, co robię. Niedoskonały. Nie perfekcjonizm, bo my wiemy, że perfekcjonizm jest nieadaptacyjnym stylem zachowania się. Natomiast szukajmy tego właśnie bycia wystarczająco dobrym, i to jest, myślę, ta opcja na przyszłość dla wszystkich tych, którzy pracują z młodymi ludźmi, żeby uczyć młodych ludzi nie tyle bycia doskonałymi, ale bycia wystarczająco dobrymi.
Nasza rozmowa w audycji Pisma i Znaki to dobry moment, tak żeby odczarować nieco pojęcie akceptacji. Akceptacja to nie bierność.
Nie.
Akceptacja to nie przyjęcie tego, jakim jestem, tego, jaka jestem, i na tym kończymy. Wspominał pan o tej transformacji myślenia i tych nawiązaniach do starożytności, które akceptację traktują jako właśnie trampolinę, punkt wyjścia dla innych, nowych aktywności.
Akceptacja, odwaga to są takie wstępne akty, można by powiedzieć. No, akceptuję to, jakim jestem, ale akceptacja wiąże się też z rozpoznaniem tego, jaki ja jestem. Rozpoznając na przykład to, co w sobie mam do jakiejś zmiany, akceptuję, że na przykład taki jestem, że mam jakieś na przykład nawyki, które chciałbym zmienić. I ja to akceptuję, że to mam, ale to jest dopiero początek drogi, bo od tej akceptacji ja muszę wykonać kolejny krok, który wiąże się z pytaniem, też bardzo odważnym, jak ja mogę to zmienić? Jak ja mogę to zmienić? To jest bardzo ważne pytanie. Od akceptacji do zmiany. Bo często ludzie zamiast akceptacji proponują walkę, i tak często było w tradycji różnych duchowości, różnych szkół, że mówiono, że trzeba z czymś walczyć. Nie, nie trzeba walczyć ze sobą, bo to zawsze walka jest przegrana, ona rodzi opór, i zamiast pozytywnego ukierunkowania na zmianę zatrzymuje nas w miejscu, że walczymy, boksujemy się ze sobą. Właśnie nie. Chodzi o to, żeby zaakceptować, a od akceptacji przejść do stopniowego rozeznawania i stawiania sobie takiego pytania, jak ja mogę to zmienić. I dopiero wtedy mogę robić kolejne kroki w swoim rozwoju. Natomiast jeśli ja w punkcie wyjścia nie zaakceptuję siebie takim, jakim jestem, jeżeli ja podejmę ze sobą walkę, będę się z sobą boksował, nie akceptował, zżymał się, to ja nie ruszę z miejsca. Akt odwagi, czyli akceptacji samego siebie, że jestem taki, jaki jestem, ale chcę się zmienić, bo widzę w sobie, że na przykład mam pewne nawyki, które, nie wiem, są nieadaptacyjne, czy na przykład utrudniają mi komunikację, czy nawiązywanie więzi z drugim człowiekiem. Jeśli widzę to i chcę to zmienić, to robię kolejne kroki, wspierając i nagradzając siebie za tą zmianę. I to jest też bardzo ważna kwestia wdzięczności za to, kim po prostu jestem. Ale tu nie chodzi o taki status quo, że stworzyłeś mnie, Panie Boże, takiego, jakim jestem, no to ja już teraz taki będę. No nie, nie. To jest rezygnacja ze zmiany, rezygnacja z rozwoju. Często ludzie tak podchodzą do tego, bo boją się zmiany. No, zmiana wywołuje w nas opór i lęk, dlatego my się boimy zmiany. Żeby się zmienić, trzeba być odważnym, trzeba mieć ten akt odwagi i powiedzieć sobie: okej, chcę się zmienić dla siebie, bo zawsze się zmieniamy dla siebie, nie zmieniamy się dla innych. Oczywiście nasza zmiana będzie miała wpływ na innych. Jak zacznę zmieniać swój sposób komunikowania, to będzie to widoczne w relacjach z innymi ludźmi, ale to ja muszę chcieć. Więc akceptacja, później krok w kierunku pytania, jak ja mogę to zmienić, i szukanie różnych dróg wsparcia w tej zmianie, co jest rzeczą kluczową.
Jak się mają te słowa bądź wystarczająco dobry do działań w obszarze doskonalenia siebie? Doskonale siebie, czyli chcę być coraz lepszy. chce być coraz bardziej, coraz mocniej, coraz lepiej, a tu nagle to słowo wystarczy.
Jest pewna granica nabywania umiejętności, wiedzy czy też kompetencji do pewnego takiego momentu, w którym mówię sobie, okej, ja już jestem w tym wystarczająco dobry. Każdy ten moment musi rozpoznać indywidualnie, bo kulturowo no to od dziecka zawyżano nam poprzeczkę, że powinniśmy być tym, powinniśmy być tamtym. Ciągle tam stawiano tą poprzeczkę bardzo wysoko. Wielu do tej poprzeczki nie dorastało, stąd dzisiaj tyle też zachowań takich nieadaptacyjnych w formie perfekcjonizmu. Natomiast bycie wystarczająco dobrym polega na tym, że uświadamiam sobie po prostu swoje zasoby. Wiem, co wiem, wiem, jakie posiadam umiejętności, wiem, jakie posiadam kompetencje, które dobrze mi działają, dobrze robią w życiu mi i innym. I jakby dalej już nie muszę stawiać takiej poprzeczki, żeby jeszcze coś tu było więcej dodane, bo po prostu to mi wystarczy, to mi się w życiu sprawdza, to mi po prostu działa. Jeśli coś działa, to nie psujemy tego. Jeśli coś nie działa, no to wtedy to zmieniamy. Ale jeśli coś działa, jeśli coś przynosi dobre skutki dla mnie i dla innych, to po prostu nie zmieniam już tego, nie podnoszę sobie tej poprzeczki coraz wyżej, bo to też muszę rozeznać, bo oczywiście to tak jak mówię, no, dla każdego z nas to słowo wystarczająco dobry będzie znaczyło zupełnie coś inaczej. Co to znaczy wystarczająco dobra matka, wystarczająco dobry ojciec? Każdy sobie musi na to pytanie odpowiedzieć no poniekąd sam. Tutaj nie można ustanowić komuś jakiegoś takiego górnego standardu i powiedzieć, oho, to jak dojdziesz do tego standardu, to będziesz wystarczająco dobrym ojcem, wystarczająco dobrą matką, wystarczająco dobrym radiowcem, nauczycielem, coachem, księdzem. No, każdy musi dojść do tego poziomu sam i sam sobie musi na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast kultura stawia nam pewne standardy, stawia nam pewne ideały. I jest dyskusja dzisiaj wśród różnych autorów nad sensem, nad rolą tych ideałów, standardów w przypadku tego doskonalenia rozwoju człowieka.
Postęp sprawił, że przybywa nam narzędzi, wiedzy, umiejętności, by w coraz lepszy sposób i owocny korzystać z dóbr techniki, ale chyba nie przedawniły się nam takie dwa pojęcia, które dobrze znamy, a te pojęcia to umiar i zdrowy rozsądek.
Prawda, umiar i zdrowy rozsądek. Osobiście mam takie wrażenie, że o zdrowym rozsądku trochę się mało dzisiaj mówi. Mówi się mało i w filozofii, mówi się mało w nauce, a to jest dosyć istotna kategoria. Nie chciałbym tu wchodzić w to, jak zdefiniować zdrowy
rozsądek.
Pewnie
wielu by powiedziało, że to taki termin niefilozoficzny.
Oczywiście to jest termin filozoficzny, bo wielu filozofów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych, bo tak naprawdę w nowożytności sporo na ten temat mówiono, pisali na temat zdrowego rozsądku, także i współcześnie możemy pokazać filozofów, którzy odwołują się do kategorii zdrowego rozsądku. Ja myślę też, że z tym zdrowym rozsądkiem jest powiązany umiar. Kiedyś w czasach starożytnych od Arystotelesa no umiar to była pewna cnota umiaru między różnymi skrajnościami, między na przykład niepowściągliwością, pomiędzy, a na przykład takim rozhuśtaniem emocjonalnym, no to był jakiś umiar, prawda? Pijaństwo i w ogóle abstynencja, no to umiar. Cnota była między skrajnościami. Wydaje mi się, że warto o tych kategoriach przypominać, o zdrowym rozsądku, czyli takiej też postawie, która nawołuje do trzeźwego konfrontowania się z rzeczywistością, trzeźwego konfrontowania się z faktami. Myślę, że to jest dosyć istotne. I wypracowywanie sobie umiaru, czyli też takiej postawy, myślę, dystansowania się i rezygnowania z pewnych rzeczy, nie? Czyli mam na przykład umiar w korzystaniu z pewnych dóbr, bo często dzisiaj możemy spotkać różne postawy wobec dóbr materialnych. Niektóre wykazują zdecydowane nieumiarkowanie, więc można by zalecać, żeby budować, uczyć, kształtować, zwłaszcza w ludziach młodych, taką postawę umiarkowanego korzystania. O, na przykład umiarkowanego korzystania z internetu, z mediów społecznościowych, bo my już dzisiaj wiemy, że jest szereg badań na ten temat, które mówią o dużych zagrożeniach świata cyfrowego. Dla człowieka ostatnio wyszła praca Jonathana Haidta, słynnego psychologa amerykańskiego, który właśnie o tych problemach pisze. Sam temat jest też bardzo ciekawy i warty przedyskutowania w szerszym gronie. Natomiast, no właśnie, wyrabiajmy w ludziach młodych umiar do korzystania z mediów społecznościowych. Umiar też jest bardzo ważny z punktu widzenia rozwojowego, bo on nam pozwala zachować taką wewnętrzną harmonię i też taką równowagę, o której mówili starożytni, w świecie, w którym napiera do nas coraz więcej bodźców i ciężko nam się jest czasem zatrzymać, pomyśleć, zreflektować pewne rzeczy. Więc umiar w korzystaniu to pewna taka niezależność, pewien też taki dystans w stosunku do tego wszystkiego, co świat nam przynosi.
Pracujmy nad sobą, bo warto, udoskonalajmy siebie, korzystajmy z dóbr, wynalazków i korzyści, które nam dają nowe technologie, ale tutaj też wskazana jest czujność, by w pewnym momencie się nie okazało, że to już nie ja jako człowiek rządzę tym wszystkim, nie ja jako człowiek podejmuję decyzje.
No chodzi pani redaktor o zachowanie tej wewnątrzsterowności, żebyśmy jednak my byli sprawcami i autorami naszych planów życiowych. Natomiast no, jest ta tendencja widoczna w kulturze, w społeczeństwie do ciągłej zewnątrzsterowności, do narzucania człowiekowi różnych, czy to poglądów, czy to wzorców, czy to też ideałów. No dzisiaj w sposób szczególny za pomocą mediów społecznościowych. Więc warto tutaj również kształtować i budować, w sensie takim oczywiście rozwojowym, taką wewnątrzsterowność, abym to ja był autorem swoich pomysłów na życie. Niech to będą pomysły przemyślane, zreflektowane, skonfrontowane z rzeczywistością, skonfrontowane też z innymi osobami, które uznajemy za autorytety, bo tu też jest ważne o tym, aby nie zapominać, że ważna jest rola innych osób w naszym rozwoju.
Taka to puenta wieczornych rozmów w audycji Pisma i Znaki. Gościem tego wydania programu był pan Piotr Duchliński, profesor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, coach, trener kompetencji miękkich, kierownik Katedry Etyki. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu, do usłyszenia.